Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Ryszard Wojtowicz realizuje, Rafał Regulski przepytuje, a nasz gość, psycholożka i trenerka uważności z Centrum Inspirio, wychowuje. Dobry wieczór Pani.
Dobry wieczór.
Dzień po Dniu Dziecka proponuje rozmowę o wychowaniu dziecka z punktu widzenia oczywiście rodziców. Pani Agnieszko, tak tytułem wstępu, czy można mówić, że wychowywanie to rodzaj takiej ludzkiej twórczości polegającej na kształtowaniu od maleńkości nowego człowieka?
Trochę tak, trochę nie do końca, bo tak naprawdę współcześnie mamy już wiedzę taką, że właściwie 50% człowieka to są jego geny, czyli to, co przekazujemy mu już...
Gotowego.
Już gotowego, tak. Człowiek nie rodzi się tabula rasą, tak jak kiedyś sądzono. Stąd no nie jesteśmy w stanie stworzyć z nieśmiałego introwertyka, ekstrawertyka, który będzie podbijał świat na scenie i wykrzykiwał i emanował sobą na prawo i lewo.
Tak. Czyli rola tych wychowujących dziecko, niechaj to będą rodzice, to jest do zagospodarowania pole takie 50%, że tak powiem, tak? Czy też jeszcze nie?
Ach, tutaj też można jeszcze na ten temat dyskutować, ponieważ okazuje się, że jednak w tym, jeżeli chodzi o środowisko i to 50%, które pozostaje do kształtowania osobowości człowieka, to jednak jest bardziej środowisko specyficzne, czyli takie, z którym dziecko ma styczność jako ona, jako jednostka, czyli też rówieśnicy, czyli też środowisko pozarodzinne, ale oczywiście rodzina jak najbardziej także w tych 50% się znajduje.
Mm-hmm. Czy zatem, i zaznaczam, że nie pytam teraz o biologię, czy zatem można powiedzieć, że dziecko jest dziełem swych rodziców, opiekunów, w sensie takim osobowościowym, charakteru?
Zdecydowanie bym powątpiewała.
Czyli tylko współtwórcami?
Raczej tak.
Jesteśmy my rodzice.
Raczej możemy wspierać, niż tak naprawdę tworzyć.
No proszę Państwa, więc o tym porozmawiajmy w tej godzinie. Zatem jak zagospodarować tę część, którą mamy do wykorzystania w kształtowaniu własnych dzieci, ich osobowości, ich charakteru, bo jednak jest to ważna część, obojętnie jakby nie była duża, to jest ważna.
Zgadza się.
Zatem proszę Państwa, z Agnieszką Pawłowską rozmawiamy dzisiaj do 22 o wychowywaniu dzieci. O takim wychowywaniu, aby rosło to nasze dziecko w poczuciu, tak powiem górnolotnie, swej godności i wartości. Brzmi górnolotnie, ale chyba tak musi być. Zapraszamy.
Coś w tym jest.
No więc proszę Państwa, jak to jest z tym wychowywaniem dzieci? Rozmawiamy dzień po Dniu Dziecka. Pani Agnieszka Pawłowska, psycholog, także trenerka uważności, jest naszym gościem i generalnie chcemy rozmawiać też o dylematach, jakie mają rodzice wychowujący najpierw małe, a potem coraz większe dzieci. O dylematach na przykład w stawianiu granic dzieciom, no bo Pani Agnieszko, czy dla Pani jest jasne, jako mamy, to jak te granice stawiać dziecku, co jemu wolno, a czego nie, gdzie te granice stawiać, no i właśnie w jaki sposób.
Granice dla dziecka są bardzo ważne, ponieważ kiedy dziecko nie ma granic, nie czuje się bezpieczne. Nie wie, w jakim obszarze może się poruszać. I chociaż szczególnie dwulatek, powiedzmy dwu-trzylatek, kiedy pojawia się ten bunt, tak zwany bunt dwulatka, tak? Dziecko się złości i mocno protestuje, jeżeli czegoś mu nie pozwalamy, to dla niego jest to bardzo ważne, bo powoduje, że ono wie, tu jest bezpiecznie, tutaj wolno, tam nie wolno, z jakichś powodów. No jak dziecko jest bardzo małe, to wiadomo, że nie jesteśmy w stanie mu wszystkiego tak bardzo dokładnie wytłumaczyć, to też nie ma sensu. Natomiast chociaż takie ogólne informacje, że to jest dobre, to jest niedobre, to jest właściwe, to jest niewłaściwe i od tego zaczynamy. Oczywiście im dziecko jest starsze, tym bardziej z nim rozmawiamy, żeby miało świadomość dlaczego. Żeby to nie było na zasadzie, że jeżeli zrobię coś, czego rodzice mówią, że nie należy robić, to co się stanie? To znaczy, że dostanę karę? To nie jest najlepszy sposób na ustalanie granic, bo tak naprawdę ma wiele ryzykownych konsekwencji. Chociażby takie, że jak czasem się mówi, zamiast wychowywać, stresujemy, czyli pokazujemy, jak jest to, to jest to, a jak nie ma, to co? To działa. Czyli dopóki jest rodzic, który stoi z karą, to znaczy, że zasada działa, rodzic z karą znika, zasada nie działa. Pewnie na moment tej tresury to jest okej, mamy bardziej spolegliwe dziecko, które zrobi to, czego sobie życzymy w danym momencie. Długoterminowo na samo wychowanie słabo to wpływa, ponieważ ten młody człowiek właściwie nie wie, dlaczego ma zachować się tak, a nie inaczej. Zachowuje się tak, bo się czegoś boi.
Ma pani na myśli, mówiąc o rodzaju tresury, stosowaniu metody kija i marchewki?
Kij i marchewka, czyli z jednej strony kara, z drugiej strony nagroda. No z nagrodami też trzeba uważać. Nie mówię, że nie są one jakby w porządku, ale nie zawsze. Bo jeżeli dziecko jest w stanie działać w jakimś obszarze, jakby kierowane swoją motywacją wewnętrzną, to lepiej to w nim rozwijać. Czyli na przykład może mieć takie naturalne gratyfikacje, jak na przykład nauczy się czytać. Dzięki temu będzie w stanie poznawać świat ukryty w książkach, radzić sobie samemu z nową zabawką czy grą, bo będzie w stanie sobie przeczytać instrukcje, więc ma jakby nagrodę, nie potrzebuje dodatkowego wzmocnienia. Jeżeli na przykład za każdym razem będzie tak, jeżeli przeczytasz jedną stronę, to dostaniesz cukierka, dwie strony, to dostaniesz batonika i tak dalej, no to dziecko przestaje samo z siebie chcieć to robić, jeżeli nie ma nagrody. Był robiony taki eksperyment na dzieciach, które podzielone były na dwie grupy. W jednej sali dano dzieciom kartki i kredki, powiedziano po prostu, żeby rysowały, a w drugiej dano kartki i kredki, powiedziano, że jak coś narysują, będzie nagroda. No i szybko okazało się, że w sali, w której dzieci po prostu rysowały, robiły to z zaciekawieniem, z pasją, dokładnie, z takim zaangażowaniem. W sali, w której za to miały dostać nagrodę, rysowały jak najszybciej, byle jak, byle dostać nagrodę. Czyli jakby ich punkt koncentracji na zadaniu przeniósł się na nagrodę. Mhm. Więc z tym też trzeba uważać. Chociaż oczywiście, jeżeli gratyfikacja jest bardzo odsunięta w czasie i dziecko nie widzi sensu, jakby no dla niego nie jest motywacją, bo za 10-20 lat skorzystasz na tym, że teraz siedzisz i się uczysz, bo wtedy poczujesz, jakie to ważne. No dla dziecka jest to tak nieosiągalne wyobrażeniowo, że nie działa jako nagroda. Wtedy warto czasem pomyśleć o jakichś w takich kroczkach mniejszych.
A zgodzi się pani z takim poglądem, że współczesnemu dziecku trudniej wyznaczać granice, stawiać granice? Mam na myśli to, że mówi się też o szybszym rozwoju dzieci, o tym, że one często lepiej i szybciej korzystają ze zdobyczy tej techniki informatycznej, cyfrowej, i że też dostępność tych gadżetów związanych z komputerami, telefonami komórkowymi powoduje, że właśnie trudniej jest współczesnemu rodzicowi, współczesnemu dziecku stawiać granice, wytyczać granice.
To jest trochę inny świat, ale to, jakie granice stawiamy, zależy od nas, rodziców. I tak było zawsze i tak jest nadal. Czyli to ja jako rodzic decyduję, czy moje dziecko przed sprzętem elektronicznym siedzi pół godziny na przykład, czy cztery. Czy ma dostęp do pewnych gier, które są przeznaczone dla jego wieku, czy ma nieograniczony dostęp do wszystkiego, co jest w sieci. To ta odpowiedzialność spoczywa na mnie jako na rodzicu. I w porządku, pewnie łatwiej było, kiedy tego nie było. Natomiast my też musimy iść z duchem czasu, czy nam się to podoba, czy nie, jako rodzicom, i dostosować się trochę do tego, co dzieje się w świecie. I też samemu zadać sobie pytanie, na co ja jestem w stanie i na co chcę pozwolić, a na co nie. Bo bardzo często wpadamy też w skrajność w drugą stronę, nie pozwalając dziecku na bardzo wiele rzeczy, które pomagają mu odkrywać świat, czy też swoje ograniczenia, swoje możliwości, budowanie swojego poczucia wartości, jak chociażby nie wchodź na zjeżdżalnię, bo spadniesz, nie biegnij, bo się wywrócisz, nie bierz do ręki noża, żeby obrać sobie jabłko, bo się skaleczysz. I dużo, dużo takich różnych ograniczeń, które być może nie zawsze są konieczne, bo to, że dziecko czasem się ubrudzi, to, że czasem upadnie i zbije kolano, to, że natnie się delikatnie nożem, który nie jest bardzo ostry, bo przystosowany do dziecka, to tylko mu pokaże, że tutaj muszę bardziej uważać i to nie jest coś, co go skrzywdzi jakoś bardzo głęboko, na pewno bardzo dużo go nauczy i mu pozwoli odkrywać siebie również. Na to powinniśmy jako rodzice dawać zgodę.
Czyli rozumiem, że to wytyczanie granic jest pani za tym, aby nie polegało raczej na stawianiu zakazów, nakazów, ale raczej na rozmawianiu z dzieckiem, oczywiście jakby takim proporcjonalnym do jego wieku, tak?
Tak, chociaż jak zwykle to oczywiście również zależy od sytuacji. Jeżeli sytuacja jest zagrożona życiu lub poważnie zdrowiu dziecka lub innej osobie, która towarzyszy tej sytuacji, no to należy zareagować natychmiast. Tu nie ma czasu na to, żeby dyskutować i rozmawiać. Jeżeli dziecko po raz kolejny wybiega na ulicę lub w ogóle nawet pierwszy raz wybiega na ulicę, to nie jest moment, żeby za nim biec i mu tłumaczyć: kochanie, zejdź z ulicy, ponieważ to jest niebezpieczne, może zagrażać twojemu życiu i zdrowiu. Tylko łapiemy dziecko i stawiamy je na chodniku. Więc tutaj nie ma możliwości negocjacji czy czasu na rozmowę. I jakby to zależy tak trochę, znaczy przede wszystkim od naszej mądrości i takiego wyczucia. Kiedy to jest ten moment, a kiedy po prostu stawiamy takie karne granice, ponieważ jesteśmy zmęczeni, ponieważ nie pasuje nam zachowanie naszego dziecka, bo się wstydzimy na przykład, że w publicznym miejscu ono zachowuje się nie tak, jak powinno, a powinno być grzecznym, ułożonym, cichutkim dzieckiem. Pewnie tak jak popatrzymy na dorosłych, to i z dorosłymi jest ciężko, żeby tak utrzymali swoje emocje zawsze na wodzy. A co mówić o dzieciach, które jeszcze tego po prostu nie potrafią? One muszą się tego nauczyć.
Mówiąc o wytyczaniu granic, o stawianiu granic własnym dzieciom, jesteśmy o krok od rozmowy o opiekuńczości i nadopiekuńczości. I za chwileczkę o tym porozmawiamy i za chwileczkę do tego wracamy. Just take a leap with me. Jump, baby, jump. I think I could make you. Agnieszka Pawłowska, psycholog, jest naszym gościem. Rozmawiamy o wychowywaniu dzieci. Gdyby Państwo chcieli się włączyć do rozmowy, 618-654-654 albo numer do studia antena@radiomerkury.pl, numer, adres mailowy do studia. Do 22 jest czynny. Pani Agnieszko, gdybyśmy chcieli powiedzieć, może zapytam w ten sposób, czy nadopiekuńczość rodziców może być szkodliwa, może być niedobra? Kiedy w ogóle mówimy o nadopiekuńczości?
Trochę zahaczyliśmy o to jeszcze przed piosenką. To są właśnie takie sytuacje, kiedy chcąc ochronić nasze dziecko, zakazujemy mu rzeczy, które są dla niego naturalne i potrzebne do tego, żeby się rozwijało i poznawało świat i siebie również. Czyli chociażby takie sytuacje jak właśnie nie, uważaj, bo upadniesz, bo się pobrudzisz, założę za ciebie, choć...
Czyli dziecko ma upaść, ma się pobrudzić czasem?
No potrzebuje tego doświadczenia. Potrzebuje tego doświadczenia, żeby też poznać swoją siłę. Ostatnio słyszałam przepiękną metaforę, która we mnie rozbrzmiewa cały czas, że małe drzewa, jak rosną, one nie mają korzeni. Żeby korzenie się zbudowały i wrosły głęboko w ziemię, drzewo potrzebuje, żeby wiatr czasem trochę nim poruszał, trochę poszarpał, bo wtedy ono jakby naturalnie zaczyna się zakorzeniać po to, żeby się utrzymać. Więc jeżeli takie drzewko byłoby izolowane od wiatru, jako wielkie drzewo nie miałoby korzeni. Czyli my jako ludzie potrzebujemy czasem, no potrzebujemy regularnie, tak jak życie nam dostarcza, nawet trudnych doświadczeń. I chociaż dla nas jako rodziców jest to bardzo trudne, bo chcielibyśmy uchronić nasze dzieci, to taka nadopiekuńczość może sprawić jakby...
No właśnie,
odwrotny efekt,
co może sprawić?
Że dziecko jako dorosłe nie będzie sobie potrafiło poradzić z wieloma rzeczami, że nie będzie przygotowane na to, że ktoś może nie zgadzać się z jego opinią, ktoś może nie chcieć się z nim czymś podzielić, że ono może mieć jakieś obowiązki, czy jakieś zakazy, czy nakazy, ponieważ one w społeczeństwie normalnie występują, jakoś ze sobą musimy współżyć, więc pewne normy nas wszystkich obowiązują.
Czyli w takim ostatecznym rozrachunku można powiedzieć, że dobrze, że dziecko czasem się oparzy, że czasem zedrze kolano, przewróciwszy się na twarde podłoże?
No to jakby cierpienie w ogóle jest wpisane w nasze ludzkie życie, od małego. Naszą rolą jako rodziców jest to, żeby chronić nasze dzieci przed zbyt wysoką ceną tych ich doświadczeń. Więc jeżeli widzimy, że coś rzeczywiście zagraża dziecku, a ono nie potrafi samo ocenić, że na przykład no ten przykładowe wybiegnięcie na ulicę jest dla niego zagrażające, no to do nas należy ta rola, żeby je powstrzymać. Natomiast generalnie dziecko ma też taki system samozachowawczy wbudowany jakby w jego ciało, umysł, że samo nie wejdzie do ogniska, żeby się poparzyć. Oczywiście może dotknąć kominka. No, na to musimy uważać jako rodzice, ale jakby...
I tu możemy pouczyć. Uważaj, tak, bo ten kafel na przykład, czy ta blacha nie wygląda, ale jest gorąca.
Na przykład.
Bo w środku jest ogień.
Tak.
Tak? No dobrze. Mówimy o takiej opiece związanej z pewną fizycznością dziecka, z urazem takim czysto fizycznym, jeżeli coś tam nie zagra lub zagra, w cudzysłowie powiem, nieprawidłowo. Natomiast chcę zapytać, czy możemy też mówić o jakiejś takiej nadopiekuńczości psychicznej, która kształtuje psychikę dziecka. Nadopiekuńczości, która nie spowoduje, że ono się oparzy, uderzy czy stłucze sobie kolano, ale zadziała to na psychikę dziecka.
No chociażby kwestie relacji społecznych. Dziecko dobrze, kiedy ma możliwość interakcji z rówieśnikami. Chociażby od pewnego momentu w swoim wieku, kiedy zdecydujemy jako rodzice, byleby to nie było za późno. Że dziecko, spotykając się z rówieśnikami, uczy się, że czasem ktoś może być dla niego w jakiś sposób niemiły, że ktoś może wyrwać mu zabawkę lub chcieć tego samego, co on w danym momencie. I powoli przez te takie interakcje rówieśnicze uczy się współdziałania w społeczeństwie. Jeżeli jako rodzic za każdym razem, gdy któreś inne dziecko wyrwie zabawkę naszemu, pobiegniemy, staniemy w jego obronie, wyrwiemy zabawkę drugiemu dziecku, powiem, nie wolno, to jest mojego, to pokazujemy po pierwsze naszemu dziecku, że ono samo nie jest sobie w stanie poradzić, czyli buduje się w nim poczucie, jestem słaby, bo rodzic musi stanąć w mojej obronie, na przykład przy inne dzieci sobie radzą same. Po drugie, ono nie nauczy się nigdy, jak na przykład samemu powiedzmy, walczyć o swoje, czy jak stawiać granice, ponieważ te granice zawsze stawia rodzic.
A będąc nadgorliwym w tym interweniowaniu, możemy, albo zapytam, czy możemy wytworzyć takie przeświadczenie w dziecku, że błędne, że ten rodzic zawsze będzie przy nim i zawsze je obroni?
No tak, to oczywiście też może być. To jest takie wtedy bardzo silne, taka, jak to się mówi, w przyszłości nieoderwana pępowina. Czyli dziecko już dorosły człowiek, a nadal jest przyklejony do rodzica czy rodziców, no bo sam nie potrafi funkcjonować. Rodzic nigdy nie dał, nie przekazał mu pałeczki do tego, by dziecko, czy też młody dorosły zaczął opiekować się trochę bardziej sam sobą.
Pani Agnieszko, czy trudno jest rodzicom pogodzić się z tym, w pani ocenie, że nie są w stanie objąć kontrolą wszystkich czynników kształtujących nasze dzieci?
No oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak. Jako rodzic bardzo często jest niestety tak, że traktujemy swoje dziecko jak naszą własność i mamy koncepcję swoją wizję, jak to dziecko powinno wzrastać, jakie talenty rozwijać, jakich powinno mieć przyjaciół, jakie otoczenie, jakie sytuacje powinny mu się zdarzać, jakie nie. No a życie pędzi swoim torem. I nie jesteśmy w stanie, żebyśmy nie wiem jak starali się go izolować od wszystkiego lub nakierowywać na nasze tory, to nie jest to możliwe, bo bardziej możemy go skrzywdzić niż wspierać to, co w nim jest rzeczywiście talentem czy jego wartością.
A spotyka pani takie postawy, że rodzicom się wydaje, że są w stanie zapanować nad właśnie tymi wszystkimi czynnikami, które kształtują ich dzieci, no i próbują jakby zgodnie z tym działać, postępować wobec dzieci.
Tak, i to niestety powoduje bardzo wiele frustracji u rodziców, ponieważ jak tak spojrzymy na to racjonalnie, jest to niemożliwe do zrobienia, więc rodzic ambitny, chcący jak najlepiej dla dziecka, wiadomo, że kiedy chodzi o nasze dziecko, to włącza się w nas tygrys czy też tygrysica i jesteśmy w stanie oddać wszystko dla naszego dziecka, tylko pytanie, co rzeczywiście jest dla niego dobre, a co my mamy w głowie, że jest dobre. Chociażby koncepcje znane ze Stanów, takiego izolowania dzieci od wszelkich bakterii. No znaczy, okej, znowu wchodzimy jakby w kwestię takiej biologii, tak, i fizyczności, czyli zdrowia dziecka, ale to samo dotyczy relacji, tak. Jeżeli dziecko trzymamy pod szklanym kloszem, nie pozwalamy mu skonfrontować się z trudami codziennymi, takimi, że czasem poniesie porażkę, że czasem ktoś mu powie, że go nie lubi. Chociaż oczywiście w wieku tam kilkuletnim, to oczywiście na drugi dzień pewnie znów będzie lubił, a na kolejny znów może nie lubić. I to też jest bardzo ważna umiejętność, żeby dziecko potrafiło sobie z tą frustracją poradzić. Mój najlepszy przyjaciel czy najlepsza przyjaciółka, do tej pory wszystko było świetnie i nagle mówi, że mnie nie lubi albo nienawidzi. I to pewnie z jakiegoś błahego powodu, bo nie wiem, nie oddałam swojego cukierka albo cokolwiek. No i dziecko z tą frustracją sobie jakoś musi poradzić. I tu właśnie my możemy wejść. I tu możemy mu pomóc znacznie bardziej, czyli pomóc mu poradzić sobie z tymi emocjami. spojrzeć na to z różnych punktów widzenia, zobaczyć, pomóc mu poszukać rozwiązania. Jak byś chciał, żeby było? Co mógłbyś zrobić? Też bardzo fajnie nie podawać od razu na tacy rozwiązania, tylko porozmawiać z dzieckiem. A czego próbowałeś? Albo nawet powiedzieć, widzę, że jesteś smutny, widzę, że jest ci ciężko z tym, że twój najlepszy przyjaciel powiedział ci, że cię nie lubi. I pomóc dziecku nazwać te emocje. Też pokazać, że to jest w porządku, że ty czujesz się źle. I tak będzie czasem w życiu, bo emocje są naturalne i one będą przychodziły. Czy ty masz 3 lata, 8 czy 45? Te emocje są po prostu naturalnym elementem.
A czy potrafi pani sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację, że oto rodzic właśnie zamyka w takim szklanym kloszu swoje dziecko? Tak sobie pomyślałem, że tak teoretycznie może by to nawet było niemalże możliwe, dlatego że no na przykład mamy taki nurt teraz chyba coraz popularniejszy nauczania domowego, kiedy rodzic przejmuje nawet rolę nauczyciela i uczy w domu swoje dzieci. To jest dość chyba coraz popularniejsze wśród Polaków, żeby tak właśnie uczyć swoje dzieci. Czyli ono już nie chodzi do szkoły, uczy się w domu, jest bardziej zależne od własnych rodziców, więc może nie jest przesadą pytanie o to, co by się stało, gdyby rodzic całkowicie zamknął swoje dziecko w kloszu.
Nie jestem specjalistką od edukacji domowej, więc nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje osób, które tym się zajmują. Z tego co wiem, takie dzieci nie są całkiem izolowane, one mają jakby zajęcia w grupach jakby innych dzieci, które również mają edukację domową, przynajmniej tak słyszałam, i wtedy jest wymiana, tak? Ten rodzic zna się na fizyce, tamten na języku polskim, inny na historii i jakby gdzieś następuje ta wymiana i wsparcie i kontakt z rówieśnikami, aczkolwiek nie do mnie to pytanie, pewnie warto zaprosić osobę, która zajmuje się edukacją domową, bo nie chcę tutaj w żaden sposób się opowiadać.
Teoretycznie pytam, co by się stało, gdyby rzeczywiście rodzic doprowadził do sytuacji, że oto ma dziecko zamknięte w szklanym kloszu.
Na pewno utrudniłby mu naturalny rozwój wielu kompetencji, do których nawet my jako rodzice nie jesteśmy potrzebni, ponieważ one wykształcają się samoistnie, kiedy młody człowiek ma kontakt z tym światem, który jest po prostu mu dany. Jeżeli jest izolowany, no to tak samo jak nie ma dostępu do języka, nie nauczy się mówić. Jeżeli ma dostęp do języka, nie musimy specjalnie dziecka uczyć, że nie wiem, to jest A, to jest B. Dziecko w którymś momencie zaczyna samo powtarzać słowa. Po prostu obserwując to, co dzieje się wokół i powtarzając. I to samo dzieje się w relacjach społecznych, to samo się dzieje z różnymi umiejętnościami. Nawet dziecko, które nigdy nie było uczone chociażby treningu czystości, ono w końcu się samo nauczy. I tak to jest. My jako rodzice możemy wspierać, możemy też paradoksalnie nie utrudniać, czyli pomóc, żeby to, co naturalnie idzie, po prostu szło. Ale możemy inspirować, możemy pokazywać możliwości, możemy uważnie przyglądać się, jakie nasze dziecko ma zainteresowania, jakie ma talenty i wspierać je w tych kierunkach. Natomiast izolowanie pewnie jest spowodowane, tak mogę się domyślać, trochę lękiem rodziców przed tym, że to dziecko jest najcenniejszym, co mam. I chcę mu przekazać wszystko, co najlepsze, a świat jest taki okrutny. Czyli trochę związane z tym, że ja boję się tego, co świat oferuje, więc ochronię to moje dziecko. Ale kiedyś, tak jak pan redaktor powiedział chwilę wcześniej, rodzica zabraknie, a dziecko będzie nauczone, że rodzic zawsze jest obok i mnie ochroni. I ten rodzic stanowi cały świat. I to jest niebezpieczne.
Czy spotyka pani rodziców, którzy dziś, mając dziecko, no nie powiem kilkuletnie, bo bym może przesadził, ale kilkunastoletnie, a może nawet kilkuletnie, już wiedzą, kim ono będzie zawodowo za lat X?
No,
przekąsem.
To są ciekawe koncepcje. Pamiętam, że miałam 19 lat i jeszcze nie wiedziałam, kim ja będę w przyszłości.
Ale może rodzice już wiedzieli. I o tym za chwileczkę, proszę państwa. Za chwileczkę wracamy. Agnieszka Pawłowska jest naszym gościem.
Mój świat okrągły jak jabłko dałam ci.
Rozmawiamy dzisiaj o wychowywaniu i choć zabrzmi to teraz może dziwnie, zapytam naszego gościa, psycholog Agnieszkę Pawłowską, o coś takiego, co bym nazwał wychowywaniem, zaznaczam, że przez rodziców, a nie szkołę, do zawodu własnego dziecka. Spotykam się, nie wiem, czy pani Agnieszka się spotyka z taką postawą rodziców, że oni bardzo często, już bardzo wcześnie wiedzą, kim ich córka czy synek będzie w przyszłości. No i bywa, pani Agnieszko, że już od najmłodszych lat tej swojej koncepcji podporządkowujemy wychowanie, organizujemy dzieciom mnóstwo zajęć dodatkowych, które, jak nam się wydaje, przydadzą mu się potem w przyszłości. Przedszkolak chodzi na dodatkowe lekcje angielskiego, różne inne. Co pani o takim podejściu sądzi?
Niestety często jest tak, że jeżeli już przy małym dziecku mamy dokładną koncepcję, co ono będzie robiło w przyszłości, jaki będzie miało zawód, jaką karierę, warto zadać sobie pytanie, czy przypadkiem to nie są moje własne ambicje. No bo cóż takie małe dziecko jest w stanie powiedzieć na temat swoich zainteresowań, swoich predyspozycji? No właściwie nic. Ono będzie miało czas na to, żeby poszukać, w czym jest dobre, co go cieszy, co daje mu poczucie spełnienia. No oczywiście w takim młodym wieku poczucie spełnienia daje dziecku spełnianie oczekiwań rodziców. No bo jeżeli rodzic jest zadowolony, to i dziecko jest szczęśliwe, no bo czuje, że no robi coś dobrego dla mamy i taty. Pytanie, jak to będzie dalej? Oczywiście może zdarzyć się tak, że jeżeli rodzic ma jakąś pasję, wykonuje ją z entuzjazmem i radością, to dziecko w jakiś sposób tą pasją się również zarazi i w przyszłości ten temat pociągnie dalej zawodowo, czy też dalej życiowo. Ale może być równie dobrze tak, że nawet jeżeli rodzic cały żyje tym czymś, tak? Czy to jest swój zawód, który wykonuje i chce go przekazać później w schedzie swojemu dziecku, czy to jest jakaś jego inna pasja życiowa, dziecko może iść w całkiem innym kierunku. Może stwierdzić, że chociaż na przykład mój rodzic jest fantastycznym prawnikiem, to dla mnie to wszystko wiąże się zbyt dużymi emocjami, z cierpieniem ludzi, z takim kontaktem z tym, co, na co nie zawsze mamy wpływ. Ja nie mam na przykład w sobie tej gotowości, żeby pracować jako prawnik. Albo mój rodzic jest lekarzem, robi fantastyczną robotę, no bo rzeczywiście pomaga ludziom, ale ja nie mogę patrzeć na krew, albo nie mogę poradzić sobie ze świadomością tego, że nie każdego jestem w stanie uratować. I na przykład wolę zająć się edukacją, albo jeszcze kompletnie czymś innym. Więc takie przykładanie foremki do dziecka i takie układanie z niego, tak jak z piasku, tak? Teraz będziesz w tą stronę, bo musisz się nauczyć danego elementu, bo to pasuje do całej układanki, którą ja stworzyłam jako rodzic. To jest moja układanka, nie mojego dziecka. To, co najbardziej wartościowego możemy dać dziecku, to przede wszystkim miłość i akceptację i takie uważne podążanie za nim, przyglądanie się, obserwowanie, w czym ono jest mocne, co go cieszy właśnie, co mu sprawia taką czystą ludzką frajdę, albo do czego ma predyspozycję i pomagać mu rozwijać te obszary, a nie ładować tam, gdzie może nie ma zbyt wiele akurat u niego.
Do przykładania foremek jeszcze wrócę, natomiast zapytam panią jako psychologa, co pani sądzi o tym, że bardzo często, bardzo wielu z nas, rodziców, swoje dzieci od najmłodszych lat wysyła właśnie na dodatkowe zajęcia pozaszkolne, różne, najróżniejsze. To dziecko nieraz nie ma czasu na zwykłą zabawę, bo ma plan dnia tak wypełniony, że właściwie niemalże ma cały dzień wypełniony takimi obowiązkami, z jednej strony szkolnymi, a z drugiej tymi, które narzucili rodzice.
No, paradoksalnie największą wartością rozwojową dla dziecka jest spontaniczna zabawa. I nawet to, że czasem się ponudzi, że czasem musi się skonfrontować z tym, że nic ciekawego wokół się nie dzieje, rodzic nie zapewnił mi żadnych atrakcji i ja sam muszę trochę pomyśleć, co zrobić, gdzie mnie ciągnie, gdzie mi tam w duszy gra, co zrobić z tym czasem, a może po prostu czasem posiedzieć się, ponudzić, może trochę pomyśleć, może coś stworzy się w głowie. To są ważne elementy również naszego życia od maleńkości. Natomiast bardzo trzeba być czujnym na to przeładowanie kalendarza naszych dzieci. A to dlatego, że coraz częściej już kilkulatki, paronastolatki zdecydowanie są przemęczone, są bardzo zestresowane. To jest w ogóle ciekawe hasło. Ja jak rozmawiam z dorosłymi, no to stres jest zarezerwowany dla nas, dorosłych. To my się stresujemy, bo mamy poważne nasze dorosłe sprawy. Jak dzieci się mają stresować? No, dzieci nie stresują, no czym mają się stresować? Okazuje się, że już kilkulatki mają bardzo wysoki poziom stresu. Instytut Kardiologii w Warszawie w ogóle alarmuje, że coraz więcej dzieci jest tak zestresowanych, że to przekłada się na ich zdrowie i psychiczne, i fizyczne, na problemy z sercem, z układem naczyniowym i tak dalej. Więc w ogóle z tym, że nie radzą sobie z agresją, to też jest związane z poziomem stresu, niespełnianiem pewnych oczekiwań rodziców, czy nauczycieli, czy w ogóle otoczenia, z przemęczenia, niedospania, z tej presji, która cały czas jest. Więc warto tutaj przemyśleć, czy na pewno to jest aż taka wartość dla dziecka, że pójdzie na kolejne zajęcia. Oczywiście, jeżeli jest coś, co dziecko uwielbia. Nie wiem, kocha grać na gitarze, nie wiem, bardzo lubi rysować czy tańczyć. No to jasne, to nie chodzi o to, nie puszczę cię, bo teraz masz nie być przeładowany i nie pozwolę ci, chociaż bardzo to lubisz. No to też nie o to chodzi. W ogóle wszędzie chodzi o zachowanie jakiegoś takiego zdrowego rozsądku. Po pierwsze, nie ma jednej, tak jak i przy tym, co mówimy o tej miarce, do tej foremce, do której czasem rodzice chcą dziecko dopasować już od najmłodszych lat do zawodu, tak samo nie ma jednej foremki, która powie, w taki sposób wychowujemy dziecko. Dziecko pojawia się na świecie, schemat jest taki, wtedy wyrasta na mądrego, dobrego, szczęśliwego człowieka. Tak nie ma. Tak naprawdę każdy z nas wchodzi ze swoim ogólnie pojętym materiałem genetycznym, ale również z predyspozycjami, jakimiś talentami, które my możemy, którym możemy pomóc się rozwinąć, ale tylko wtedy, kiedy je dostrzeżemy. Czyli za każdym razem jest to jednak ta otwartość, ta ciekawość dziecka, ta akceptacja i miłość, którą możemy mu dać. No i ja wiem, że może w moich ustach to brzmi trochę oklepanie, ale ta uważność rodzicielska właśnie na tego młodego człowieka.
Pani Agnieszko, ależ teraz pani mówi nienowocześnie. Czasy mamy takie, że liczą się najlepsi, konkurencja, drapieżność. Czy to źle, że rodzic chce już od najmłodszych lat wyposażyć swoje dziecko w znajomość kilku języków, może do tego niech jeszcze gra na gitarze albo pianinie, albo na skrzypcach, a niech jeszcze chodzi na judo, na jakieś zajęcia sportowe, dodatkowe. Niech jeszcze może zapiszmy go na jeszcze inne zajęcia, nie wiem, dodatkowe lekcje na przykład z matematyki czy z przyrody, bo on kiedyś będzie lekarzem. Może tak trzeba myśleć?
Powiem panu szczerze,
inaczej mówiąc, czy to źle, że rodzic chce jak najszybciej dać jak najwięcej narzędzi swojemu dziecku?
No i to jest właśnie pytanie, czy to rzeczywiście tak bardzo wspiera nasze dziecko, czy obciąża? To jest, mówię, granica jest bardzo, bardzo delikatna i musimy być na to czujni, ponieważ może to będzie zaskakujące, natomiast analizowałam dosłownie chyba 2 lata temu statystyki policyjne dotyczące wskaźnika samobójstw wśród dzieci. W ciągu ostatnich 10 lat on wzrósł ponad 100%. Myślę, że takie twarde dane dają mocno do myślenia. Coś się dzieje bardzo niepokojącego, że 12-latki, 13-latki nie są w stanie poradzić sobie z przytłaczającym ich życiem. Jak trzeba być zdesperowanym jako taki nastoletni człowiek, jak czuć się zagubionym i przytłoczonym życiem, żeby szarpnąć się na nie i odejść z tego świata. Tak naprawdę myślę, że to pokazuje, że przede wszystkim powinniśmy być z naszymi dziećmi, rozmawiać z nimi, żeby one miały świadomość tego, że mają w nas wsparcie, że mogą przyjść porozmawiać o wszystkim, a nie zagłuszać tego kolejnymi zajęciami dodatkowymi. Okej, jakby nie mówię, że zajęcia dodatkowe są złe. Żeby tutaj teraz nie było, że szerzę propagandy, zamykajmy wszystkie kluby i miejsca, gdzie dzieci mogą się dodatkowo rozwijać. Nie, tylko wybierajmy je mądrze. I tyle, ile rzeczywiście dziecko jest w stanie z radością i z taką przyjemnością przyjąć.
Byłem świadkiem i to wywarło na mnie ogromne wrażenie wypowiedzi pewnej lekarki, która o swojej 12-13-letniej córce powiedziała w takiej rozmowie prywatnej w gronie znajomych, a moja córka będzie medykiem sądowym.
No, nie wiem, jak mam się
dziewczyna
tego
była w ostatniej klasie, czy dziewczynka była w ostatniej klasie szkoły podstawowej.
No to myślę, że jeszcze ma czas na to, żeby przemyśleć, jaką drogę wybierze. No może być bardzo różnie. Może się okazać, że rzeczywiście będzie kiedyś w przyszłości medykiem sądowym, bo stwierdzi, że to jest jej droga. Być może będzie, spełniając tą koncepcję, którą stworzyła dla niej mama, ale będzie to robiła wbrew sobie, tak też może być, że nie będzie potrafiła postawić granicy i powiedzieć, to nie jest moje, to jest twoja historia, twoja bajka, nie moja, ja mam inną ścieżkę. Ale nie każde dziecko jest takie asertywne, szczególnie jeżeli jest chronione taką właśnie nadopiekuńczością i ten rodzic jest tak mocno z nim sklejony, to dziecku często ciężko jest pokazać, w ogóle stworzyć ten obszar swojej autonomii. No to wtedy na przykład pójdzie tą drogą, przejdzie wszystkie studia, jako poprawna uczennica wszystko zaliczy, no i stanie się tym medykiem sądowym. Jeżeli to nie była jej ścieżka i że zrobiła to dla kogoś, a nie dla siebie, no to może się to wiązać z szybkim wypaleniem zawodowym, z frustracją, z niskim poczuciem własnej wartości. Czyli tak naprawdę nie będzie ani spełnieniem marzenia i koncepcji mamy, ani spełnieniem siebie. Zresztą do nas, do Inspirio trafia mnóstwo ludzi tak w wieku mniej więcej 35 lat. Mniej więcej, to jest taka średnia. Sfrustrowanych tym, co robią. Właściwie stwierdzają...
Dorosłych,
którzy stwierdzają, że właściwie robią to, czego nie lubią, że nie cierpią swojej pracy, że mają poczucie, że w ogóle utknęli w tym czymś, co nie jest ich, to nie jest ich świat. I teraz tak 35 lat iść na nowe studia, rozpoczynać na nowo, a co z tym doświadczeniem, które już mam? Ale tak naprawdę kierunek wybrali mi rodzice.
Czyli robią to, bo tata albo mama miał powołanie, miała...
Tak niestety często bywa, więc trzeba być na to bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym w tym obszarze, że my, oczywiście to nie jest tak, że rodzic ma złe zamiary, wymyślając dla dziecka świetny zawód, tylko to jest nasza koncepcja i to jest być może droga, która dla nas byłaby dobra, ale niekoniecznie musi być dla naszego dziecka, więc tak więcej otwartości i zaufania do tego, co dziecko jako człowiek niesie ze sobą.
A słyszę, że na przykład za oceanem, w Ameryce Północnej, bardzo popularne jest takie mówienie o swoich dzieciach, kiedy na przykład dwie rodziny się poznają, to przy przedstawianiu, to jest Jasiu, przyszły dentysta, a to jest Bogna, przyszła księgowa.
Myślę, że ja bym chętnie przedstawiła każdy z mojej trójki dzieci, że to jest, mam nadzieję, w przyszłości szczęśliwy człowiek.
I to byłoby najlepsze.
Tak sobie myślę.
A proszę powiedzieć, jak pani uważa, czy te problemy, z którymi przychodzą do was dorośli, czy oni zdają sobie sprawę, no bo może inaczej, czy przychodzą do was dorośli rodzice, którzy przyznają się do problemów wychowawczych, czy dużo jest takich wizyt?
Tak, ale też prawda jest taka, że współcześnie rodzice coraz częściej są coraz bardziej świadomi i przez to też bardzo często zbyt krytyczni do siebie, w stosunku do siebie, ponieważ chcą tak bardzo, nie wiem, po doświadczeniach swojego dzieciństwa, mając poczucie, że oni nie dostali tyle wsparcia i takiej otwartości i tego wszystkiego, co powinni byli, ponieważ już teraz wiemy to z książek i poradników, z programów, co powinno dostać dziecko, przynajmniej tak mniej więcej. A więc oczywiście widzimy, że my tego nie dostaliśmy. To tym bardziej chcemy o to wszystko zadbać w stosunku do swoich dzieci, żeby one w przyszłości nie powiedziały, że my czegoś nie dopilnowaliśmy. Niestety powoduje to też zapętlenie w drugą stronę, bo... wymagamy od siebie bycia takimi idealnymi robotami, które zawsze zareagują książkowo. Prawda jest też taka, że co książka to trochę inna koncepcja. Co autor i badacz to obrona innej teorii czy innego kierunku wychowawczego. Więc to jest pierwsza kwestia, w którą stronę pójdziemy i za którą będziemy konsekwentnie podążać. Ale prawda jest taka, że no my jako ludzie też mamy lepsze i gorsze dni. I na przykład na co dzień uznaję, że nie wiem, moją zasadą jest nie krzyczę na dzieci, tylko z nimi rozmawiam. Ale przyjdzie moment, że w pracy było ciężko, nie spałam, nie wiem, dwie czy trzy kolejne noce, bo coś, bo nie wiem, bo któreś dzieci chorowało, bo miałam raport do przygotowania, dodatkowo coś się jeszcze w domu potłukło, coś rozlało, dzieci krzyczą, między sobą gdzieś tam się przepychają i ja jako rodzic też wybuchnę. I co później robię? Bardzo często biczuję się za to, że nie powinnam była tak zrobić. Przecież wiem, jak tutaj zachowałam się dokładnie odwrotnie niż powinnam. I poświęcam tą energię na to, żeby siebie obwiniać. A tak naprawdę każdemu z nas zdarzają się potknięcia. I nasze dzieci dobrze też, żeby widziały, że nie jesteśmy idealnymi rodzicami. Proszę sobie wyobrazić wizję młodego człowieka, który wzrasta w świadomości, ile ma swoich niedoskonałości i widzi idealnego rodzica, który nigdy się nie potyka, który nigdy płacze, nigdy nie krzyczy, nigdy nie zrobi czegoś, co by było niepoprawne politycznie, nazwijmy to tak. To też jest zbyt wielkie obciążenie, więc czasem po prostu, jak zrobimy coś nie tak, powiedzmy zwykłe, przepraszam, słuchaj, to byłam zmęczona, poniosły mnie emocje, nie chciałam, nie wiem, powiedzieć tego czy innego, tak? No i to też jest w porządku. Taki rodzic, który potrafi się przyznać, jest znacznie bardziej ludzki i bardziej taki dostępny. Bo kiedy ja jako dziecko zrobię coś nie tak, to też będzie mi się trochę łatwiej przyjść i przyznać do tego.
Czyli za wszelką cenę nie starajmy się być takim super idealnym rodzicem,
nie,
który nie myli się, nie popełnia.
To jest niemożliwe, to po pierwsze, a po drugie mówię, presję na sobie wywieramy i na dziecku również, bo ono też ma wizję, że musi być idealne. A co to znaczy być idealnym?
A jak rodzicowi coś nie wyjdzie, to pani zdaniem nie tylko wobec dziecka, to powinien na przykład o tym też przy dzieciach mówić, czy niekoniecznie przyznawać się do jakichś swoich takich różnych porażek?
Nie do końca wiem, w jakim kontekście pan redaktor pyta, ale na przykład ja pamiętam z mojego dzieciństwa, wszyscy dorośli mieli świetne oceny w szkole. Jak powiadali, że no musisz się bardziej postarać, bo ja to byłem prymusem. No jakby nie pamiętam, żebyśmy mieli wgląd do
dzienniczka,
tak, czy do świadectw szkolnych naszych rodziców, cioć i babć, no bo to nie były ogólnodostępne, ale wiedza była taka, że wszyscy byli prymusami. No więc to dziecko też prymusem musi być. Rzadko chyba kto z nas słyszał, że wiesz, no mnie też czasem z matmy nie szło, wiesz. No ale
a co
słuchaj,
by było dobre tak powiedzieć? Rozumiem, że tak.
To jest taka prawdziwość. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby dziecku powiedzieć, nie staraj się. Możesz lecieć na trójach, bo ja też leciałem na trójach. No bo wiadomo, trochę zabijamy w nim jego ambicje, czy też to, żeby w ogóle się starało. Ale pokazać, słuchaj, też miewałem gorsze momenty. Też nie wszystko byłem w stanie zrozumieć od razu i czasem potrzebowałem trochę dłużej posiedzieć, a niektóre rzeczy do tej pory są dla mnie jakoś kosmicznie nie do ogarnięcia.
Proszę państwa, pani Agnieszka Pawłowska, psycholog, trenerka uważności, była naszym gościem w tej godzinie. Puenta jaka? No nie wiem, chce mi się powiedzieć po prostu, bądźmy rodzicami, ale nie napinajmy się. Nie wiem, czy to będzie dobre, pani Agnieszko.
Dobre, nie napinajmy się.
Może być tak, tak?
Może być. Akceptujmy i siebie, i kochajmy i siebie, i nasze dzieci.
Kolejna rozmowa po zachodzie poniedzieli, w poniedziałek zapraszam, a dziś dziękuję Ryszard Wojtowicz, Rafał Regulski i nasz gość Agnieszka Pawłowska. Dziękuję pani za wizytę.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
Dobranoc.